Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się żydowskie święto Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy mógł zjeść choć trochę. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałych po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. Słowo Ewangelii zgładzą grzechy naszym. Jeszcze raz to powiem, bo jest mi niezmiernie miło. I tak sobie, jak z panią Jolą byliśmy w Medjugorje, tak sobie myślałem, jaki to Pan Bóg jest łaskawy, że ja nikim nie jestem, a daje mi możliwości takie, że jestem w tym miejscu i mogę mówić o Jego miłości. I dzisiaj, kiedy człowiek lata samolotem po to, żeby mówić o Nim, no to oczywiście pycha rośnie, ale staram się schować siebie, żeby Jego ukazać. Więc jest mi niezmiernie miło, że mogę tu być, po Panu Bogu, na serce i ręce Pani Joli i Pana Artura. Dobra, koniec kadzenia, idziemy do Niego. Mamy 3 dni i 3 rzeczywistości drogi. Bonaventura to jest zakonnik i on mówił, że każdy z nas ma przejść 3 drogi w relacyjności spotkania z Chrystusem. Każdy z nas. Drogę oświecenia, oczyszczenia i zjednoczenia. Czyli w którymś momencie Pan Bóg będzie dawał nam światło na nasze życie, żebyśmy zobaczyli, w których miejscach nie jesteśmy Chrystusowi. I w tym miejscu, w którym ja niechrystusowe rzeczy oddam tam, zapraszam Jego do siebie i święty Paweł mówi: ciało moje jest świątynią Ducha Świętego. Więc te 3 drogi spróbujemy dzisiaj, jutro i pojutrze przejść. Kto będzie miał siły, to super. Kto nie, to jest też radio. Można włączyć wtedy, odpalić w domu. Dzisiaj trochę o drodze pozdrawiamy księdza Piotra. Bardzo ładny ma na imię. Dzisiaj droga oświecenia. Czyli będę próbował wskazać, w których miejscach Pan Bóg będzie chciał naświetlić naszą rzeczywistość. To są 4 miejsca. Za tymi drzwiami, pierwsze miejsce, to będziesz męczennikiem. Dlatego, że Chrystus taki był. Więc mamy się nastawić, że za dobro Ci nie podziękują. I dalej mam być dobrym. Druga droga to w momencie, w którym słuchamy mądrości, która nie jest nasza, stajemy się dobroczyńcami ludzkości. W świecie, który przestaje mieć odruchy ludzkie, zachowania ludzkie. Jeśli ktoś nam schowa instrukcje obsługi, to ludzie przestają być ludzcy. I jeśli przestajemy słuchać słowa, to zaczynamy żyć dżunglą moralną za tamtymi drzwiami. Trzecia rzecz. Jeśli będziemy szli za Chrystusem, będziemy odnosili sukcesy w wychowaniu samego siebie. Bo to powoduje, że Chrystusa zapraszam i to zjednoczenie jest mocniejsze. I czwarta. Mamy za zadanie bronić mniejszych przed nimi samymi. To są te 4 cechy oświecenia. I po jednym przykładzie teraz. Zastanawiam się, które cały czas wybrać, ale męczeństwo w rzeczywistości naszego życia. Przykład księdza Piotra Pawlukiewicza. Top 5 w Polsce moim zdaniem. Nawet po śmierci robi robotę tak, że głowa mała. On u nas na rekolekcjach kapłańskich opowiadał sytuację, kiedy wchodzi po kolędzie do bloku. No i są 4 klatki. Wchodzi do pierwszej klatki pod jedynkę, wchodzi w czasie kolędy, 15, do starszej pani. Jest salon. Salon jest oczywiście przykryty, biały obrus. Na połowie salonu jest krzyż, świece, woda święcona, kolęda. a na drugiej stronie stołu stoi tort. No i ksiądz Piotr mówi, dziękuję bardzo, nie trzeba było. Pierwszy dom, od razu tort, pani jest bardzo miła, już się rozsiadam. Ona mówi, to nie dla księdza, ja mam dzisiaj urodziny, mówi ta starsza pani. I ja mam 3 synów. I jak ksiądz sobie szybko pójdzie tam, zrobi swoje, to ja to szybko sprzątnę, to już mam pół przygotowane. Oni zaraz przyjdą, jest 15. Zaraz jak ksiądz pójdzie, oni przyjdą. Oni mają synów, czyli to są moje wnuki i mają prawnuków. Tam będzie z 15 osób. No i ksiądz Piotr mówi, to może chociaż po kawałku dla mnie, żebym spróbował. Ona mówi, nie. Ja naprawdę mam dużo osób i one przyjdą. I ksiądz Piotr mówi, to ja tu zostawię kurtkę, pójdę sobie jedną klatkę, drugą, trzecią. Jak przyjdę za parę godzin, to może coś tam zostanie. I pani mówi, dobra, to ksiądz idzie. No i on zostawił kurtkę, poszedł i ksiądz Piotr mówi tak. Zrobił jedną, drugą, trzecią, czwartą klatkę. Wraca za jakiś czas, już się zrobiło ciemno. Wchodzi pod tę jedynkę do tej pani i widzi, że w salonie wszystko jest sprzątnięte. Nie ma nic. Patrzy na jej oczy, widać, że się szklą. Czyli widać, że płakała. I on do niej chciał być empatyczny i mówi do niej, zostało trochę torta? Przecież tyle ludzi, nie? Ona poszła do kuchni, za chwilę wraca, trzyma na dłoniach cały tort i mówi taki tekst. Na pewno mieli dużo roboty w domu. Wnuki na pewno miały jeszcze SKS-y, prawnuki na pewno jeszcze miały korepetycje. Pewnie tego... Ona płacze, mówiąc to. I ona i on wiedział, że zapomnieli o mamie. Że na urodziny nikt nie przyszedł, chociaż było wszystko przygotowane i zaproszone. I ona i on wiedzieli, że nie tylko zapomnieli, nie tylko nie przyszli, nie tylko nie zadzwonili, nawet nie napisali. Dlaczego ten przykład wobec rzeczywistości męczeństwa nas? Dlatego, że to boli. Boli rzeczywistość, kiedy, uwaga, za tymi drzwiami zrobisz dobro, bo zrobisz. Bo jeśli tutaj jesteśmy z łaski Pana Boga, to po to, żeby brać tę miłość i będziemy robić dobro. Ale chcę powiedzieć jasno, żebyśmy się nastawili, że czasami za dobro, które robisz, nikt nie podziękuje. I to boli. Za serce, które oddasz swoim bliskim, nikt nie powie albo nie zauważy i nie doceni. To boli, po ludzku. I teraz mamy przyjść tutaj, żeby skonfrontować, że jeśli mamy mieć miłość, która ma jakość, a nie jest jakaś, to mamy w tych miejscach, w których boli, przykładać rany do rany. I to jest oświecenie pierwsze. Wtedy męczeństwo nie będzie męczeństwem w znaczeniu takim ludzkim, tylko będzie jarzmo słodkie, a brzemię lekkie. Jeszcze prościej, jeśli mamy obraz miłości w Piśmie Świętym, list świętego Pawła, to miłość ma być cierpliwa. Miłość, ja sobie napisałem, ma nie pamiętać złego. I teraz, jeśli taka pani na swoje urodziny żaden z synów nie zadzwonił, to może się okazać, że to w nas jest i pamiętamy. Tak zwyczajnie po ludzku to tak boli, że w każdym telefonie później będziemy pamiętali tu i tu. Że miłość bez Chrystusa rzeczywiście będzie szukała swego, bo jesteśmy egoistyczni, my jesteśmy trudni. I przychodzimy tutaj skonfrontować naszą jakąś miłość z jakością miłości, która nie pochodzi od nas. I w momencie, w którym będziemy się karmili przebaczeniem, ja będę w stanie przez kalkę Chrystusa nie pamiętać zła. Po ludzku to boli. Więc w których miejscach za dobro, które robisz, nikt ci nie podziękuje? Bo to będzie wiele miejsc. W których miejscach za serce, które oddajesz, nikt tego nie zauważy? To będzie wiele sytuacji. I w tych momentach mamy się pytać, Panie Jezu, daj mi siły w bezsilności mojej miłości. Bo jakość miłości może być jakaś, albo może mieć jakość. Dlatego tu przychodzimy, bo bez Chrystusa miłość będzie szukała swego. Bez Chrystusa miłość będzie pamiętała zło. I możemy przez lata nosić trudność relacyjności do osób, które kochamy. Natomiast przychodzimy tutaj, żeby to Chrystus naświetlił i dał nam przez swoje serce, przez swój pokój, przez swoją miłość, miłość, której nie mam. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz sobie napisałem. Jeśli będziemy słuchać słowa, to będziemy dobroczyńcami ludzkości. Czyli w świecie, który przestaje słuchać i ma swoją rację, nie wpuszczą tam Chrystusa. Przykład pana Jacka Pulikowskiego. W którym miejscu możemy być dobroczyńcą ludzi, których mamy? Pan Jacek Pulikowski, polecam wszystko go czytać i wszystko go słuchać. To jest mężczyzna, ma żonę, 3 dzieci. Mąż, żonę. Prowadzi poradnię rodzinną w Polsce. Ratuje małżeństwa. I mówię to całkiem szczerze. Jak byłem w Łochowie, to dwa małżeństwa uratował pan Jacek, które ja nie umiałem. On opowiada sytuację, w którym miejscu już twoja i moja racja nie buduje relacji. Bo jeśli mamy być dobroczyńcami ludzkości, to mamy wpuszczać w nasze racje, które są nasze, jakość Chrystusa. Pan Jacek buduje bardzo prosty przykład. Jest mąż i żona, mężczyzna i kobieta. I mają synka, który jest 5-letni i wchodzi na drzewo. I teraz, jak patrzy na tę rzeczywistość swojego syna kobieta? Boi się, że syn spadnie. Po prostu. Jak syn spadnie, to się pobije. Jak się pobije, to będzie miał jakieś sznyty, rany, tak? Jak to będzie miał rany, no to nikt go nie zechce. Już tu w głowie 20 lat poszło. Po prostu. Więc co kobieta robi, widząc swoje dziecko na drzewie? Chce mieć je tu bezpieczne. Czyli co? Złaś natychmiast. No złaś natychmiast, ja chcę mieć tu. Czy ma rację? Tak. Bo jest kobietą i ma zapewnić bezpieczeństwo dziecku, które kocha. I to jest jej obowiązek. I to będzie się starała robić. Złaś natychmiast. To jest kobieta. Co robi facet, mężczyzna, który sam chodził po drzewach? No nie jest sztuką u chłopaka ściągnąć z drzewa, bo jutro też wejdzie. No tak po ludzku. Nie jest sztuką, tak? Jeszcze dzisiaj oni są, rodzice. To mogą przypilnować. Jutro pójdą do pracy. No jak dziecko znowu będzie wracało z przedszkola, wejdzie, spadnie. Nie jest sztuką go ściągnąć z drzewa. Sztuką jest dla mężczyzny pokonać trudność, jaką ma dziecko w wieku 5 lat, czyli nauczyć go chodzić po drzewach. No i jeśli facet, mężczyzna widzi taką trudność, to dziecko chce nauczyć chodzić po drzewach. Czyli metoda alpinistyczna 3 ruchów twardych. No i 4. jest bezpieczny i chodzi. Ale dlaczego o tym mówię? Bo stajemy się dobroczyńcami ludzkości, kiedy przestajemy walczyć o nasze racje w domu, na plebanii. Bo tu się okazuje, że i on, mężczyzna, i ona, kobieta, mają rację. Możemy się pokłócić w domu, na plebanii, o swoje racje. Możemy. Tylko ktoś, kto będzie silniejszy i wygra te racje, wygra. Natomiast tu relacji nie będzie. I może być w domu to, że ja jestem, wiem, że przegrywam, ale wiem, że mam rację. I to irytuje. No mam rację po swojemu, tak. I bardzo dobrze. Tylko pytanie, że w momencie, w którym, uwaga, Jean Carbot powiedział, że jeśli mamy budować z kimkolwiek, kiedykolwiek relacje, nie wiem, mąż, żona, ksiądz z wami, wy z dziećmi, z sąsiadami, jeśli mamy budować relacje, to nigdy nie mamy patrzeć od strony swojej racji. Czyli co, żona ma patrzeć od racji męża? Też nie. Mąż ma patrzeć od racji żony? Też nie. Oświecenie polega na tym, Jean Carbot mówi, że zaczynamy patrzeć, uwaga, od strony Chrystusa. Czyli nie co ja bym zrobił, chociaż to jest dobre. Nie co mąż by zrobił, chociaż to mi się wydaje głupie i z drugą stronę. Tylko co by Chrystus zrobił w sytuacji, w której ja wiem, że mam rację i chcę mieć syna tu. Bo w momencie, w którym ja pozwalam na tę rację, to się buduje relacja. Czyli żona mówi, ja ci ufam, chociaż chcę, żeby to było bezpieczne dla nasze dziecko tu. Mąż mówi, pozwól mi, bo chcę pokonać trudność, która jest w nim. Ale chcę pokazać jasno, że oświecenie, które nam daje Chrystus, jest mądrzejsze niż nasza racja. Bo Bóg wykracza ponad nasz rozum. I możemy powiedzieć, że my mamy pełnię poznania, no bo wiemy, jak wychować dziecko, tak? Natomiast w momencie, w którym pozwalamy Chrystusowi zamieszkać pośród nas, zaczynamy budować relacje. I wtedy stajemy się dobroczyńcą ludzkości, nie tylko męża, żona, dziecka, które się rozwija. Kapłana. 3. rzecz. Broni przed nimi samymi. Każdy z nas stanie przed rzeczywistością młodszych, których ma. Nazwiemy to dzieci, wnuki, prawnuki, bliscy. Ja nie mam dzieci, ale mam młodzież, za którą odpowiadam. Każdy z nas stanie przed rzeczywistością bronienia ich. I teraz pytanie jest nie czy bronić, bo każdy z was, jak jest rodzicem, wie, że mamy bronić. Tylko bardziej pytanie, jak do nich dotrzeć? W jaki sposób dotrzeć do dzieciaków, których dzisiaj nie ma z różnych racji? Albo przestają iść za naszym sposobem myślenia? Przykład. Moja mama i mój tata. Ja byłem, teraz mam 40 lat, ale byłem swojego czasu uzależniony, tak sobie myślę, uzależniony od grania na grach komputerowych. Po prostu uwielbiałem to. Dzisiaj myślę, że to jest rzeczywistość telefonu, konkretnie gier internetu. To jest mniej więcej to samo, myślę tu o dzieciakach. No i ja potrafiłem przychodzić ze szkoły, rzucać plecak i 5 godzin grać. Uwaga, nie ćpałem, nie paliłem papierosów. Ja byłem zwykłym chłopcem w dobrym domu w swoim pokoiku. I teraz jak moi rodzice mają bronić mnie przede mną samym? Przepraszam bardzo, granie na grach nie jest grzechem. No jest? No nie jest. No ale jak się gra 5 godzin, moi koledzy się uczą, a ja gram. Jak jestem przed maturą, oni chodzą na korepetycje, ja gram. Jak jestem przed maturą, oni odrabiają pracę domową, ja gram. Spisuję, oszukuję siebie, nauczycieli, kolegów. Jak moi rodzice mieli zareagować na rzeczywistość, przepraszam, głupiego syna? No jak mamy bronić przed nimi? Ja nie widziałem w tym problemu, to jest ważne. Dzisiaj w wielu momentach młodzież nie widzi problemu, które wy widzicie przez miłość i doświadczenie. Nie widzi. I teraz to, czy mamy ich bronić, to normalne. Pytanie, jak? Bo tu w kwestia oświecenia wchodzi Ducha Świętego. No i przyszła mama, no co, chowała mi pada, tak? No to chodziłem do kolegów. Chowała mi grę, to też wymyślałem coś. Przyszli kiedyś moi rodzice, geniusz. To teraz ośmielam się mówić do rodziców. Przyszli moi rodzice, powiedzieli, Piotruś, na imię, od dzisiaj tyle godzin, ile grasz, tyle godzin się uczysz. Tyle godzin, ile... Nie powiedzieli, że jestem głupi. Nie zmiażdżyli mnie, że jestem tępy. Tylko nie, powiedzieli, tyle, ile grasz, tyle się uczysz. Dlaczego to mówię? Bo w tym momencie oni zrezygnowali całkowicie ze swojego czasu. Co jest trudne, bo chcemy mieć czas dla siebie. Jest to trudne. Co więcej, ja wtedy na rodziców, przepraszam za słowo, w Miejscu Świętym, klnąłem. Bo jak oni mogą wyznaczyć 5 godzin dziennie uczyć się? Ja nie umiem tyle. No nie umiem. Nigdy mi tak nikt poprzeczki wysoko nie postawił. I pamiętam wtedy do 3 w nocy rodzice na zmianę po godzinę siedzieli, ja już zaspiałem, oni mnie tam tłukli, mówi, uczymy się. I ciężko było się poddać, powiedzieć, że nie, no tak. Dzisiaj, jeśli ja tu staję i czymkolwiek się dzielę, to wiecie dlaczego? Dlatego, że zdałem maturę. Jeśli ja czymkolwiek chcę powiedzieć, to tylko dlatego, że moi rodzice postawili mi poprzeczkę, której ja bym sobie nie postawił. Więc błagam was. Stawiajcie z miłością i z mądrością wychowania w świecie wymagania. Jakby świat mówi, rób ta, co chce ta. I młodzież wchodzi naprawdę w bagno. Czy dzisiaj jest trudno im cokolwiek zapomnieć? Tak, ale jeśli wy nie powalczycie, to nikt nie powalczy. Ja dzisiaj jestem księdzem tylko dlatego, że moi rodzice postawili mi wymagania, których sobie nie umiałem postawić. I nie mówię tu nawet o jakichś grzechach, o normalnych rzeczach. Czy jest dzisiaj trudno? Bardzo. Dlatego przychodzimy tu pytać się Ducha Świętego, jak dotrzeć do tej rzeczywistości młodych ludzi, którzy kochając was stawiają wam bariery. Jak? Bo to czy mamy dotrzeć? No to każdy kochający będzie szukał. Tylko jak dotrzeć? I teraz naprawdę Duch Święty jest mega mocny. Jak 2000 lat temu już potrafili dach rozebrać. Ci, którzy przynieśli paralityka we 4. Miłość jest twórcza. A my jesteśmy odtwórczy. Jak nie będziemy słuchać Ducha Świętego, to będziemy swoimi rzeczywistościami. I 4. rzecz. Myślę, że jak idziemy za Chrystusem, to odnosimy sukcesy w wychowaniu samego siebie. Więc pytanie, czy jeśli Pan Bóg daje mi oświetlenie mnie samego, czy ja odnoszę sukcesy w wychowaniu samego siebie? To jest ważne, bo ludzie dzisiaj patrzą nie tyle na to, co mówimy, my księża czy wy, tylko patrzą, jak żyjemy. Jeśli żyjemy rzeczywistością Boga, no to jest tak mocne, że nie da się obok tego przejść. Przykład. Nas jest 6 w domu, mama, tata i nas 4 chłopaków, synów rodziców. I u nas był taki grafik, to lubię mówić, bo to jest mega mocne dla mnie. Był grafik i według grafiku wszyscy sprzątali. Tata, mama, Rafał, Radek, Arek i ja. W soboty sprzątaliśmy cały dom. Tak, żeby w godzinkę wszystko sprzątnąć. Nie wiem, tata szedł myć samochód, mama szła ubikację myć, z grafiku wychodziło, Rafał szedł klatkę sprzątać, ktoś szedł śmieci wynieść, tak, żeby w godzinę zrobić. I nasza mama w którąś sobotę chce pokazać człowieka, który odnosi sukcesy w wychowaniu samego siebie. Nasza mama któregoś razu nie wstała. Nie dała rady wstać z łóżka. Czasem mamy boli głowa. Zdarza się. Co to znaczyło dla nas, jej ukochanych synów? Że któryś z nas 4 musiał zrobić, uwaga, swój dyżur i dyżur mamy. No przecież mama nie dała rady wstać, tak? Nie chciała wstać, tylko nie dała rady wstać. Przyszliśmy we czterech, ukochani synowie matki. Przyszliśmy do jej sypialni i mama leży i mówi do mojego brata: zrobisz mój dyżur. Sprzątniesz ubikację. Taki miała dyżur mama. Arek się patrzy na nas, my od razu bekę ciśniemy, że on musi dwa, my jeden. I Arek mówi do mamy: nie będę się tak poniżał. Nie będę się tak poniżał. Czyli, że my jeden, on dwa. Do mamy, która leży. Nie będę się tak poniżał. Odwrócił się i wyszedł. Co byśmy zrobili? Jako matki, ojcowie. Kiedy syn, którego kochasz, wszystko oddajesz, w momencie, w którym nie jesteś w stanie wstać, mówi do ciebie: ja się tak nie będę poniżał. Inne pytanie zadam. Co zrobiłby świat? Albo inaczej, co zrobiłby Jezus? Bo tu mamy oświecenie. I teraz mówię to dlatego, że codziennie moi rodzice klękają do modlitwy wieczorem, odmawiają dziesiątek różańca za nas. Codziennie. Odkąd pamiętam. Mam świadomość, że tak się ładują miłością, żeby w momencie, w którym któryś z synów wypali taki tekst, żeby odpowiedzieć czystą miłością. Po to tu przychodzimy. Po nic innego. Przychodzimy tutaj tak się nakarmić miłością, która nie jest nasza, której nie mamy. Która jest tak potrzebna za tępnymi drzwiami, że jak ktoś, kogo kochasz, wypali ci coś, co boli, żeby dać mu czystą miłość, a nie tą naszą egoistyczną. W miejscu dzisiejsza Ewangelia, w którym wszyscy ludzi odsyłają, bo to jest niewykonalne, my mamy dać jeść. To nie jest nasze. Co moja mama zrobiła? Ja mam, jak za każdym razem, kiedy to mówię, mam ciary. Stoczyła się z łóżka i na czworaka poszła do ubikacji. Bez słowa przekleństwa na syna, jaki to on jest, jaki to nie jest, czego on nie da rady, czemu mu się nie chce. Bez słowa takiego, wiecie, negatywnego, nie? Niszczącego. Na czworaka poszło do ubikacji. Ja mam ten obraz. Po 25 lat temu. Jak my mamę zobaczyliśmy, jak poszła do ubikacji, zaczęła tak, jak umiała. Jak była w stanie myć ubikację, no to my we czterech ją odciągnęliśmy. No i we czterech ten kibelek zaczęliśmy myć. Mówię to dlaczego? Dlatego, że moja mama wtedy odniosła taki sukces nie w wychowaniu syna, taki sukces w wychowaniu samego siebie, że mamy dzisiaj taki zwyczaj, my, nas czterech, że jak któryś z nas w sobotę jest w domu rodzinnym, to mama dostaje kwiata, siedzi, płacze, ma zakaz pracy i wtedy my wszystko robimy. Cały grafik. I uwaga, nikt nas do tego nie zmusza. To jest dla nas naturalne. Mówię to z tą świadomością, że każdy z nas jest zaproszony do takiej pracy nad sobą, która powoduje, że w sytuacji, która jest trudna, a za 20 minut będziemy mieli sytuację trudną, dać miłość, która nie jest nasza. Ta miłość, która nie jest nasza, daje jakość, która powoduje, że tworzymy uczniów. I ktoś powie: no taki jeden gest. No taki jeden gest mamy, no to co ma wychować dziecko? Dzisiejsza Ewangelia. Apostołowie, którzy widzieli znaki, cuda, uzdrowienia, wskrzeszenia, powiedzieli, że tego się nie da zrobić. Przyszedł mały chłopiec, który... Jezus potrzebował 5 chlebów i 2 ryb do napełnienia ludzi. I sedno teraz tego, co chcę powiedzieć. Arcybiskup Fulton Sheen, jak ktoś czyta, to czytajcie wszystko. Teraz się skupcie, bo to jest mocne. Nie moje, to jest mocne. Mnie to mega... Arcybiskup Fulton Sheen powiedział, że jak Piotr zdradził Jezusa, czyli ta miłość, która przepala wszystko. Jak Piotr zdradził Jezusa, Wielki Czwartek, to poszedł do zewnętrznego ogniska. Tam jest opisane dziedziniec, ogrzał się przy ogniu. To jest ten koksownik, tak? Co jest minus powiedzmy 20 stopni i się grzejemy przy tym koksowniku. Grzał się przy ogniu i co chwilę zdradzał Chrystusa. Nie znam tego człowieka, nie znam tego człowieka, nie znam tego człowieka. Arcybiskup Fulton Sheen powiedział, że sednem naszej relacji z Bogiem to jest moment w tym, że Bóg chce nam dać żar wewnętrzny. Czyli jeśli Piotr się grzał przy zewnętrznym ogniu, to jak jest minus 30 stopni i ja się grzeję, to jak odrobinę odejdę od tego ognia, to znowu mi będzie zimno, znowu muszę podejść. A Jezus chce nam dać na tyle żar wewnętrzny, który w temperaturach minusowych będzie nas rozgrzewał. czyli albo to będzie zewnętrzna miłość, do której będziemy co chwilę wracali, mówiąc, że nie da się bez niej żyć, no bo przecież umrę. No jak jest minus 30, to ja muszę co chwilę podchodzić. To się nazywa grzech. I jutro będziemy o tym mówili w kontekście oczyszczenia, ale oświecenie to jest ta jakość, z której ja stąd wychodzę, wierząc, że nie muszę się grzać przy ogniu zewnętrznym, do którego muszę co chwilę podchodzić. Pan Jezus będzie chciał wypalać w nas to zewnętrzne, żebyśmy mieli żar wewnętrzny. To się nazywa osobiste doświadczenie Boga. Papież Benedykt powiedział, że każdy z nas, wychodząc z tego miejsca, ma mieć swoje osobiste doświadczenie Pana Boga. I o to mamy się troszczyć. Czy to będzie w konfesjonale? Nie wiem. Czy to będzie w Słowie Bożym? Nie wiem. Czy to będzie w Eucharystii? Nie wiem. Ale w momencie, w którym ty i ja wychodzimy stąd z doświadczeniem Pana Boga, to będziemy za świętym Piotrem mówili: możecie mnie zabić, ale nie mogę nie mówić tego, co doświadczyłem. Więc jeśli Pan Bóg daje nam tutaj łaskę, to szukajmy momentów, w których się Nim nakarmimy. Nie wiem, ile mogę mówić, bo nikt mi nie mówi stop. Ale najwyżej za 2 dni pojadę do domu. Kończę. 2 minuty i już tak ląduję. Byłem teraz, ja w diecezji, w której jestem, odpowiadam za młodzież. I mam spotkanie niedawno z kandydatami do bierzmowania. Jest 12 osób. I mówię do nich, rozdałem im takie karteczki i mówię: napiszcie jeden wyraz, co was tutaj karmi. Dla niektórych to będzie, nie wiem, radio i słuchanie czegoś dobrego. Dla niektórych YouTube, dla niektórych książka, dla niektórych adoracja, dla niektórych Pompejanka. Co karmi ciebie? Mówię tu do młodego pokolenia, ludzi, którzy za chwilę mają przyjąć sakrament bierzmowania. Na 12 kartek dostałem 12 kartek z powrotem pustych. Pustych. Co to znaczy? To znaczy, że nic ich nie karmi. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli tutaj nie znajdziemy sobie pokarmu, to będziemy się karmili dziadostwem tego świata. Więc jeśli Pan Bóg daje nam, że po całym dniu trudu jesteś tutaj, bo to jest ujmujące, czy jak wygospodarować sobie czas, to walczmy o to, żebyśmy stąd wychodzili z doświadczeniem miłości. Męczennik, dobroczyńca ludzkości, broni przed samymi i odnosi sukcesy. To są momenty, w których Bóg będzie chciał oświetlać naszą rzeczywistość. Jutro spróbujemy się zatrzymać nad momentami, w którym miejscu ma nas oczyszczać. Bo jak każdy z nas wie, ale w którym. I w momencie, w którym pozwolimy Bogu wypalić w nas, tam zaczyna się być w ogóle zjednoczenie z Nim. Miałem przywieźć książkę, ale jeszcze nie dowiedliśmy. Więc ośmielam się zaprosić was na jutro. Kto będzie jutro, dostanie książkę. Pojutrze też. Amen.